Szósty pobyt w więzieniu. Pełniąc obowiązki kapłana i duszpasterza w parafii Wierzbica, zapracowałem na nowe więzienie. Zostałem na nie skazany wyrokiem Kolegium Karno-Administracyjnego w Szydłowcu. Z dnia 14 października 1964 roku. Wyrok był normalny, to znaczy 4500 zł albo 3 miesiące aresztu. Nie stawiłem się na to urzędowe wezwanie. Chodziłem swobodnie po wolności. Złapali mnie 5 grudnia 1964 roku, podczas gdy pojechałem z posługą duszpasterską do chorego w miejscowości Polany. Zawieziono mnie na posterunek Milicji Obywatelskiej w Wierzbicy, a następnie przetransportowano do Szydłowca. Tam na posterunku Milicji Obywatelskiej spędziłem 2 godziny. Następnie przewieziono mnie do Radomskiej Kozy. Tutaj rozpocząłem 2. głodówkę. We wtorek przewieziono mnie do normalnego więzienia, w tymże Radomiu. Pierwszą osobą, którą spotkałem na dziedzińcu, był naczelnik więzienia. Gdy mnie zobaczył, wydał okrzyk: Wójcik, i znów jesteście. Przyprowadził mnie do administracji. Tu zaczął docinać: gdybym ja załatwiał sprawę Wierzbicy, to Wójcikowi przyrżnąłbym 2 lata, Rogusiowi 2 lata, wywiózł ich do kopalni i byłby spokój. Źle pan naczelnik myśli, odpowiedziałem. Ja widzę inne, lepsze wyjście. Jakie? Rogusia, Wójcika i wszystkich wiernych z Wierzbicy ustawiłbym pod murem, puścił serię z karabinu maszynowego i po problemie. Wtedy na zawsze i na dobre sprawa Wierzbicy byłaby załatwiona. Nie odpowiedział na tę replikę. Udałem się do magazynu. Tam nie mogli mi dopasować odpowiedniego rozmiaru ubrania, zwłaszcza spodni. Dali mi za ciasne. Zwróciłem się do kierownika z prośbą, by coś zaradził. Panie kierowniku, te spodnie są za ciasne na mnie. To po co wam urósł taki brzuch? Odciął się kierownik. Proszę mnie wysłuchać, panie kierowniku, i rozstrzygnąć. Uczę dzieci religii i słyszę, nie wolno. Odprawiam mszę świętą, nie wolno. Brzuchowi rosnąć nie wolno. Niech pan wreszcie poinformuje mnie, co w takim razie w Polsce wolno. Więźniowie parsknęli śmiechem. One zacisnął zęby. Czułem, że to wszystko dobrze się nie skończy. Będą chcieli się odgryźć, dokuczyć mi za rozprawę sądową, którą mi zrobiono za nauczanie religii. Tak niefortunnie się złożyło, że podczas odsiadywania jednego wyroku wypadła mi rozprawa za nauczanie religii. W związku z czym musiano mnie doprowadzić na salę sądową z więzienia. Władze więzienne miały poważny problem, jak mają mnie ubrać. Postanowiłem wykorzystać okazję. Otóż w dzień rozprawy wzywa mnie kierownik magazynu, żebym zabrał swoją garderobę i przygotował się na wyjazd do sądu. Przyszykował mi wszystkie moje rzeczy, a więc bieliznę i ubranie, oprócz sutanny. Odpowiedziałem, że sutanna należy do całości mojej garderoby i bez niej nie biorę pozostałych części ubrania. Sprawa oparła się o naczelnika. Ten zadecydował. Pójdziecie w swoim, ale bez sutanny. Ja się nie wstydzę swojego przestępstwa. Nauczałem dzieci religii i za to mnie teraz karzecie. Nauczałem w sutannie i nie będę się wstydził, gdy w sutannie stanę na sali sądowej, gdzie będę sądzony, odpowiedziałem. Na jakiej podstawie pan opiera swoją decyzję i dysponuje, że mogę iść w moich butach, spodniach i jeziące, a nie mogę iść w sutannie? Skąd pan wyszperał podobny przepis? Oświadczam panu, że albo pójdę jako ksiądz, albo jako więzień. Nie ubiorę się w myśl upodobań pana. Pójdziecie w więziennym, zawyrokował naczelnik. Pójdę, ale pan będzie tego mocno żałował. Zaprowadzili mnie do magazynu, wystroili po więziennemu. Otrzymałem kufajkę, drewniaki i onuce oraz furażerkę. Zrobiono ze mnie niesamowitego skazańca. Postanowiłem tę sytuację wykorzystać do końca. Otóż w samochodzie, którym mnie transportowano do sądu, powyciągałem onuce z drewniaków, tak, że się ciągnęły za mną, i tak wszedłem na salę sądową. Wchodząc do gmachu, waliłem drewniakami o kamienne schody. Ludzie wybiegli zobaczyć, Co się dzieje? Widok był zapewne wstrząsający, skoro wielu ludzi płakało. Na sali rozpraw oczekiwano już mojego przyjścia. Wielu zebranych tam księży miało łzy w oczach. Ludzie głośno krzyczeli: Boże, Boże, co z naszym księdzem zrobili i za co? Byłem wyczerpany kolejną już czterodniową głodówką, ale trzymałem się do końca. Broniłem się sam, zresztą bardzo krótko. Powiedziałem, że sąd nie ma prawa rozpatrywać mojej sprawy, którą wytoczono mi, za nauczanie religii, a to z tej przyczyny, że moja skarga do Ministerstwa Oświaty, na decyzję kuratorium szkolnego w Kielcach, zabraniająca prowadzenia zajęć w punktach katechetycznych, jeszcze nie została rozpatrzona. Wydaje mi się, że sytuacja na sali, ludzie płakali, ocierając łzy chustkami, wpłynęła na to, że wyznaczono mi nowy termin rozprawy. Na sali byłem więc zaledwie 10 minut. Następnego dnia wykupił mnie ksiądz Jan Roguś. Po powrocie, wysłałem telegram do księdza prymasa, następującej treści, i jego eminencja, Stefan kardynał Wyszyński. Szósty pobyt w więzieniu, a właściwie poniewierkę w areszcie, oraz wszystkie modlitwy więzienne, składam na ręce waszej eminencji, w intencji Ojca Świętego Pawła VI, aby w ten sposób wyrazić wdzięczność za błogosławieństwo, przesłane dla nas kapłanów i ludu Bożego, parafii rzymskokatolickiej w Wierzbicy. Natomiast 4 dni odbytej głodówki, podczas tego pobytu w więzieniu, składam w intencji waszej eminencji, jako zadośćuczynienie za obrzydliwe paszkwile, rozsiewane przeciwko waszej eminencji, z powodu wybrania zwycięskiej pani Jasnogórskiej, przewodniczką odnowy naszego narodu, na tysiąclecie chrztu Polski. Odpocząłem jeden dzień, a następnego, miałem już rozprawę za nauczanie religii. W skrócie wyjaśnię, na jakiej podstawie zostałem oskarżony. Otóż dnia 20 lutego 1964 roku otrzymałem z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szydłowcu, Wydział Oświaty i Kultury OKI, 15/2/64, zakaz prowadzenia zajęć w punkcie katechetycznym w Wierzbicy. Analogiczny zakaz otrzymałem z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomiu, Wydział Oświaty i Kultury. Przytaczam niżej treść owych zakazów. Szydłowiec, dnia 20 lutego 1964 roku. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, w Szydłowcu. Wydział Oświaty i Kultury. OK 1/15/2/64. Obywatel ksiądz Józef Wójcik. Zamieszkały w Wierzbicy. Ulica Kościuszki 39. Poczta Wierzbica. Decyzja. Na podstawie paragrafu 7 zarządzenia ministra oświaty z dnia 19 sierpnia 1961 roku w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 10, pozycja 124, wydanego w wykonaniu artykułu 39, ustęp 2, ustawy z dnia 15 lipca oraz paragraf 5, ustęp 1, punkt C instrukcji Ministerstwa Oświaty z dnia 21 listopada 1961 roku, numer GM 15/61, dotyczącej trybu realizacji zarządzenia ministra oświaty z dnia 19 sierpnia 1961 roku w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych, Wydział Oświaty i Kultury, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szydłowcu, pozbawia księdza Józefa Wójcika, zamieszkałego w Wierzbicy, ulica Kościuszki 39, prawa prowadzenia zajęć w punkcie katechetycznym. Uzasadnienie. Według posiadanych informacji, ksiądz w dniu 22 października 1963 roku oraz w okresie wcześniejszym i późniejszym prowadził zajęcia nauka religii w Dąbrówce Warszawskiej w niezarejestrowanym punkcie katechetycznym. Przez takie działanie ksiądz naruszył przepisy powołanego na wstępie zarządzenia. Zgodnie z paragrafem 5, ustęp 1, punkt C instrukcji Ministerstwa Oświaty z dnia 21 listopada 1961 roku, numer GM 1, 5000/61, dotyczącej trybu realizacji zarządzenia ministra oświaty z dnia 19 sierpnia 1961 roku w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej za zgodą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej może pozbawić prawa prowadzenia zajęć z dziećmi duchownego, który narusza przepisy tego zarządzenia. Od decyzji niniejszej służy obywatelowi odwołanie do kuratorium okręgu szkolnego w Kielcach za pośrednictwem Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szydłowcu w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Radom, dnia 27 marca 1964 roku. Inspektor szkolny Wiktor Busiakiewicz. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomiu. Wydział Oświaty i Kultury. Ulica Żeromskiego 53. Ksiądz Józef Wójcik. W Wierzbicy. Ulica Kościuszki 39. Poczta Wierzbica. Powiat Szydłowiec. Treści identyczne jak wyżej, z tym, że odnosiła się do punktów katechetycznych położonych na terenie powiatu radomskiego. Odwołałem się do kuratorium okręgu szkolnego w Kielcach. Otrzymałem następującą odpowiedź. Kielce, dnia 24 marca 1964. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. Kuratorium Okręgu Szkolnego. Numer KV7B17/16/64. Ksiądz Józef Wójcik w Wierzbicy. Ulica Kościuszki 39. Poczta Wierzbica. Powiat Szydłowiec. Decyzja. Na podstawie paragrafu 7, ustęp 1, paragrafu 8, zarządzenia ministra oświaty z dnia 19 sierpnia 1961 roku w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Oświaty nr 10, pozycja 124, w związku z artykułem 39 ustęp 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania, Dziennik Urzędowy nr 32, pozycja 160 oraz paragraf 11 ustęp 2 instrukcji ministra oświaty z dnia 21 listopada 1961 roku numer GM1/5000/61, dotyczącej trybu i realizacji zarządzenia ministra oświaty z dnia 19 sierpnia 1961 roku, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 13, pozycja 177 oraz artykuł 120 paragraf 1 punkt 1 KPA Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach po rozpatrzeniu odwołania księdza z dnia 31 grudnia 1963 roku od decyzji Wydziału Oświaty i Kultury w Radomiu z dnia 16 grudnia 1963 roku nr KI7/39/63 w sprawie pozbawienia księdza Józefa Wójcika zamieszkałego w Wierzbicy, ulica Kościuszki 39, prawa prowadzenia zajęć w punkcie katechetycznym na terenie Gromadzkiej Rady Narodowej Łączany, utrzymuje zaskarżoną decyzję w mocy oraz na mocy artykułu 120, paragraf 1, punkt 2, rozciąga jej uprawnienia na wszystkie punkty katechetyczne istniejące na terenie powiatu Radom. Uzasadnienie. Według posiadanych informacji, ksiądz prowadził i obecnie prowadzi zajęcia, nauczanie religii w istniejących, bez rejestracji i punktach katechetycznych na terenie powiatu Radom, czym ksiądz naruszył przepisy powołanego na wstępie zarządzenia. Zgodnie z paragrafem 5, ustęp 1, punkt C, instrukcji ministra oświaty z dnia 21 listopada 1961 roku numer GM15000/61 dotyczącej trybu realizacji zarządzenia ministra oświaty z dnia 19 sierpnia 1961 roku w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych Wydziału Oświaty i Kultury w Radomiu za zgodą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomiu mógł nie wyrazić zgody na rejestrację punktów i pozbawić zajęć z dziećmi duchownego, który narusza przepisy tego zarządzenia, co też wyżej wymienioną decyzją uczynił. Dlatego też wyżej wymieniona decyzja Wydziału Oświaty i Kultury w Radomiu jest w pełni uzasadniona. Decyzja niniejsza jest ostateczna. Kurator okręgu szkolnego Stanisław Ornatowski. Zaskarżyłem za tę odpowiedź kuratorium do Ministerstwa Oświaty. Odpis. Ksiądz Józef Wójcik. Wierzbica. Ulica Kościuszki 39. Powiat Szydłowiec. Wierzbica. Dnia 22 maja 1964 do pana ministra oświaty w Warszawie. Skarga na decyzję kuratorium okręgu szkolnego w Kielcach. Zwracam się do pana ministra ze skargą na krzywdzącą mnie decyzję kuratorium okręgu szkolnego w Kielcach. Jestem wikariuszem parafii rzymskokatolickiej w Wierzbicy od dnia 12 grudnia 1962 roku. Religii nauczałem bez przerwy, punkty katechetyczne zostały zgłoszone, na wszystkie pisma inspektoratu szkolnego odpowiedziałem. Kuratorium okręgu szkolnego, rozpatrywując moją sprawę, stanęło na zupełnie błędnym stanowisku, co więcej znalazło się w kolizji z konstytucją PRL. Na jakiej bowiem podstawie zmusza się rodziców katolickich do posyłania dzieci na naukę religii do duchownych innego wyznania? Przez takie postawienie sprawy, decyzja kuratorium okręgu szkolnego w Kielcach narusza artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, artykuł 70 Konstytucji PRL i artykuł 3 Dekretu o Wolności Sumienia i Wyznania, gdyż obywatelom, którzy nie podpisali przynależności do sekty niezależnej parafii, zabrania się praktykowania dotychczasowej religii i nauczania tejże religii dzieci. Jakim prawem można zmuszać, aby dzieci katolickie uczył człowiek, który nie należy do Kościoła katolickiego? Dlatego zwracam się z prośbą do pana ministra o rzeczowe i obiektywne ustawienie tej sprawy. Ksiądz Józef Wójcik. Z ministerstwa otrzymałem odpowiedź. Polska Rzeczpospolita Ludowa, Ministerstwo Oświaty nr GM13391/64. Warszawa, dnia 14 września 1964 roku. Aleja Pierwszej Armii Wojska Polskiego, numer 25, telefon 280461, ksiądz Józef Wójcik. Wierzbica. Kościuszki 39. Powiat Szydłowiec. Ministerstwo Oświaty informuje, że skarga księdza z dnia 22 maja 1964 roku została przekazana kuratorium okręgu szkolnego kieleckiego w Kielcach do ponownego rozpatrzenia. Wicedyrektor departamentu, magister Szczepan Larwa. Sąd jednak nie czekał na ponowne rozpatrzenie skargi, ale przystąpił do przeprowadzenia rozprawy. Przebieg jej relacjonuje naoczny świadek, wysłannik kurii diecezjalnej w Sandomierzu. Dnia 11 grudnia 1964 roku. Proces sądowy X. Józefa Wójcika. Zeznaje świadek, Różnikowska Maria, lat 38, pracownik Wydziału Oświaty PPRN w Radomiu od 1963 roku. Oskarżony X. Wójcik miał zakaz nauczania religii. Pierwsza decyzja wydana przez WO powiatowy. Oskarżony odwołał się do kuratorium, a kuratorium zatwierdziło decyzję Wydziału Oświaty. Byłam osobiście w Pomorzanach, nie pamiętam kiedy, na jesieni bieżącego roku, i ustaliłam, że X. Józef Wójcik prowadził zajęcia w punkcie katechetycznym. Zapytałam X. Wójcika, no i co będzie? Ksiądz Wójcik odpowiedział, że będzie prowadził zajęcia. Świadek oświadcza, że katecheta musi posiadać zezwolenie na nauczanie religii, że może być karany, i tak dalej. Adwokat, za co oskarżony pozbawiony został prawa nauczania? Świadek, nie jest mi wiadome. Adwokat, w którym to było roku? Świadek, 1964 rok jesień. Adwokat, gdzie uczył i ile było dzieci? Świadek, w pomieszczeniu prywatnym, dzieci było 5. Uważałam, że to była lekcja religii. Adwokat, czy zgłosił punkty katechetyczne administracji parafii w 1961 roku. Świadek. W 1962 zgłosił. Dokładnie nie wiem. Adwokat wyjął z teczki sędziego pismo X. Bojarczaka, który zgłosił punkty katechetyczne dnia 28 października 1961 roku. A termin zgłaszania jest do 30 października w Pomorzanach, Polanach, Łączanach i Zalesicach. Świadek oświadczyła, że to pismo nie jest zgłoszeniem. Adwokat, na podstawie zarządzenia Ministerstwa Oświaty, dał prawne wyjaśnienie, że świadek nie zna przepisów. Świadek, to do mnie nie należy, bo ja wtedy nie byłam. Adwokat, Ings Wójcik wniósł 22 maja 1964 roku skargę do Ministerstwa Oświaty i otrzymał po 4 miesiącach odpowiedź, że skarga została przekazana do kuratorium okręgu szkolnego do ponownego rozpatrzenia. Decyzja prawomocna Ministerstwa Oświaty w trybie nadzoru nie może być usunięta. Nie dojrzała sprawa do merytorycznego prowadzenia. Dlatego wnoszę wniosek odłożenia procesu sądowego. Prokurator. Nie podważamy decyzji PPRN, WO i WRN. Decyzja WRN jest prawomocną. Minister może uchylić w trybie nadzoru, ale tu minister nie skorzystał z tego prawa. Opinia wydanej decyzji WRN nie została podważona. Adwokat. W prawodawstwie istnieje ścisły obowiązek interpretacji słów. To nie ja twierdzę, ale minister twierdzi o ponownym rozpatrzeniu sprawy. Minister nie utrzymuje w mocy decyzji WRN. Nie ma decyzji prawomocnych niezaskarżalnych. Sąd zarządził przerwę na naradę. Po naradzie zdecydowano proces prowadzić. Przemawia prokurator. Wyjaśnia, że pismo ministra mówi o rozpatrywaniu ponownym nie sprawy, ale skargi i dlatego sprawa prowadzona będzie. Oskarżony wbrew zakazom władz trudnił się katechizacją dzieci. Czyn jego wyczerpuje pozycję artykułu 27. Prawo o wykroczeniach rozporządzeń prezydenta RP z dnia 11 lipca 1932 roku. Artykuł 27. Kto trudni się zawodem, nie posiadając do tego wymaganych uprawnień, lub wbrew szczególnemu zakazowi władzy, albo przekracza swe uprawnienia zawodowe, podlega, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 4500 zł. Wójcik przyznał fakt, że wiedział o zakazie, a jednak nauczał religii, a ostatnio był w sobotę. Mimo wyraźnego zakazu, mimo decyzji WRN, w dalszym ciągu nauczał. Widać tu wyraźny przekór i nietolerancję nakazów i zakazów prawa. Oskarżony to człowiek światły. Przez swój czyn wykazał szkodliwość społeczną. Uparcie tkwił przy swoim. Tłumaczył się, że odwołał się do ministerstwa, przesłał skargę. Oskarżony był kilkakrotnie karany, pozbawiony wolności. Organ administracyjny, widząc niezgodność z przepisami, skierował sprawę do sądu. Jedynym administratorem prawomocnym jest kto inny i on ma pełne prawo do nauczania religii w punktach katechetycznych, parafii Wierzbica. Dwóch administratorów być nie może w jednej gminie rzymskokatolickiej. Dlatego domagam się najwyższej kary z artykułu 27, z uwagi na szkodliwy sposób postępowania oskarżonego. Adwokat zapytał oskarżonego, za co był karany. Ksiądz Wójcik, za odprawianie mszy świętej. Adwokat, największą wartością człowieka jest wolność, ceniona w ustawodawstwie socjalistycznym. Obrońca ma prawo i obowiązek bronić oskarżonego, bronić jego wolności, mimo skarania w takiej samej sprawie księdza Jana Rogusia. Nie będę bawił się w ogólniki, slogany. Język mój będzie konkretny, według ustaw i przepisów prawnych. A więc atrem. Oskarżony w czasie od 1 października 1964 roku do chwili obecnej prowadził w Pomorzanach i innych punktach naukę religii. Stwierdzono to 16 października 1964 roku przez pracownika Wydziału Oświaty. Konkluzja oskarżenia pana prokuratora jest szczytem nieudolności. Nie chodzi tu o dzieło sztuki. Oskarżenie jest niepoprawnie sformułowane. Czas przestępstwa musi być ściśle określony według prawa. Rzecznik prawny mówi o nietolerancji zakazów i nakazów. Zarządzenie Ministerstwa Oświaty z 1961 roku, punkt 10, mówi, że obowiązuje z dniem ogłoszenia, to znaczy 28 sierpnia 1961 roku. Administracja parafii ma punkty zgłosić do dnia 30 października 1961 roku. Ksiądz proboszcz Bojarczak zgłosił punkty katechetyczne dnia 28 października 1961 roku. W Pomorzanach, Łączanach, Polanach, Zalesicach. Nie można mówić o nietolerancji nakazów i zakazów. Instrukcja. 25 listopada 1961 roku. 12 wrzesień i 21 wrzesień 1961 rok. Druga kwestia. Zarządzenie ministra oświaty nie jest oskarżeniem. Tu zarzut staje się podstawą osądu. Zarządzenie ministra oświaty z 19 sierpnia 1963 roku, paragraf 10, nie posiada wyraźnej sankcji karnej. Nie każde zaniechanie przepisów jest karane. 27 artykuł prawa o wykroczeniach mówi o tym, kto trudni się zawodem bez uprawnienia. Artykuł 27 zawiera trzy elementy. Pierwszy, sprawca trudni się zawodem, ale brak mu uprawnień, na przykład, nie będąc lekarzem wydaje receptę. Drugi, trudni się zawodem, wbrew szczególnemu zakazowi władz, na przykład, kierowca bez prawa prowadzenia wozu. Trzeci, przekracza uprawnienia zawodowe, na przykład, położna przerywa ciążę. Tu na ławie oskarżonych, przepraszam, tu ławy nie ma, stoi ksiądz Kościoła rzymskokatolickiego. Czy ustawa normuje zawód duchownego? Takiej ustawy o zawodzie księdza nie ma. Kto może być kapłanem? Decyduje kodeks prawa kanonicznego. Są ustawy o zawodzie lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i tym podobne. Na jakiej podstawie prawnej twierdzi się, że oskarżony Wójcik trudnił się zawodem? Twórcy naszego prawa, którzy jeszcze żyją, zatrwożyliby się, słysząc takie tłumaczenie artykułu 27 prawa o wykroczeniach. Doktor Siewierski, profesor prawa karnego, wyjaśnia, że artykuł 27 dotyczy tylko takich, którzy potrzebują szczególnych uprawnień. Doktor Makarewicz, profesor prawa, mówi, że do wykroczenia przeciw artykułowi 27 należy partactwo, proceder w sprawach zarobkowych na przykład. Zwykły murarz występuje jako majster. Pan prokurator polemicznie wspomniał, że w parafii Wierzbica jest kto inny administratorem, chodzi tu o obywatela Zdzisława Kosa. Otóż jest akt erekcyjny Stowarzyszenia Samodzielnej Niezależnej Parafii Rzymskokatolickiej. To nie jest to samo, co parafia rzymskokatolicka, która istnieje. Księdza Kościoła rzymskokatolickiego obowiązuje prawo kanoniczne. Kanon 1333 paragraf 2 nakazuje duchownym nauczać religii, a ordynariusz może ich do tego zmusić karami. Powołanie kapłana to przede wszystkim nauczanie religii. To nie jest fanatyzm, ani jakaś wybujała energia księdza Wójcika. Jego obowiązkiem najważniejszym jest nauczanie, jak nakazuje kanon 1329. AAS, Piusa 11 i 12 zawierają nakazy nauczania, wypływające z powołania kapłańskiego. Są przepisy prawne wyższego rzędu niż zarządzenia władz ministerialnych. Konstytucja PRL z 1952 roku, artykuł 70, o wolności sumienia i wyznania. Rozdział Kościoła od państwa oznacza, że obydwie instytucje nie mieszają się w sprawy wewnętrzne. Do istoty funkcji religijnych Kościoła należy nauczanie prawd wiary i obyczajów. Porozumienie zawarte między rządem i Kościołem 14 kwietnia 1950 roku, punkt 10b, zapewnia wolność nauczania religii poza szkołą. Trzecia kwestia, problem pisma z Ministerstwa Oświaty. Znamy przecież instytucję wznowienia procesu. Skarga X Wójcika do Ministerstwa Oświaty została złożona 22 maja 1964 roku, a odpowiedź przyszła 14 września 1964 roku. W myśl przepisów prawnych, Odpowiedź winna być przysłana w ciągu 2 miesięcy, a nie 4. Czyja wina? Minister, skargę na kuratorium skierował do kuratorium, anomalia prawna. Jaki dyrektor departamentu to pismo redagował i podpisał? Czy to skarga, czy nie skarga, to jest jednak sprawa do załatwienia. Sprawa zakazu nie jest jeszcze merytorycznie zakończona i dlatego proszę o uwolnienie oskarżonego, odczynionego mu zarzutu z artykułu 27. Ostatnie słowo oskarżonego, nie uczyłem nic złego, nie uczyłem chuligaństwa. Uczyłem dzieci kochać Boga i ludzi, uczyłem tak, aby były dobrymi obywatelami państwa i dlatego dziś stoję przed Trybunałem Sprawiedliwości. Jestem niewinny. Narada sądu. Po naradzie sąd wydaje wyrok. Oskarżony Wójcik otrzymał wyrok skazujący na 3 miesiące bezwzględnego aresztu. Sędzia zdenerwowany, ławnicy i prokurator, głowy nisko pochylone do stołu. Nie mieli odwagi w oczy spojrzeć oskarżonemu, obrońcy i obecnym na sali. Sędzia motywuje parodię wyroku. Oskarżony ksiądz to nauczyciel, wykonywał zawód nauczycielski bez zezwolenia. Artykuł 27, o którym mówił obrońca, nie obowiązuje, obowiązują zarządzenia państwowe. Sędzia przewodniczący, Nadera. Prokurator, naczelny prokurator powiatowy, Leszek Czarny-Noga. Ławnicy, 2. Oskarżony, ksiądz Józef Wójcik. Obrońca, pan Bogdan Entflejsz. W krótkim czasie, już po procesie przyszła odpowiedź z kuratorium okręgu szkolnego w Kielcach, następującej treści, Kielce, dnia 22 grudnia 1964 roku. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. Kuratorium okręgu szkolnego. Ulica Tadeusza Kościuszki 13, telefon 4951. Numer K. 7B, 17B łamane przez 14 łamane przez 64. Ksiądz Józef Wójcik w Wierzbicy. Ulica Kościuszki numer 39. Powiat Szydłowiec. W odpowiedzi na skargę księdza. Z dnia 22 maja 1964 roku. Przesłaną do Ministerstwa Oświaty. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach zawiadamia, że po ponownym rozpatrzeniu sprawy, związanej z nauczaniem religii na terenie Wierzbicy, nie znajduje podstaw do zmiany swojej decyzji z dnia 24 marca 1964 roku, numer K. 7b, 17b łamane przez 14 łamane przez 647. Rzymskokatolicka parafia w Wierzbicy przekształciła się w stowarzyszenie, zarejestrowane pod nazwą Niezależnej Samodzielnej Parafii Rzymskokatolickiej w Wierzbicy, wobec czego obecnie na terenie Wierzbicy nie ma parafii podległej kurii diecezjalnej w Sandomierzu. W tych warunkach działalność duszpasterska prowadzona przez księży diecezjalnych na terenie niezależnej od kurii parafii jest sprzeczna z prawem i obowiązującymi przepisami państwowymi. Biorąc pod uwagę powyższy fakt, kuratorium uznało skargę księdza za nieuzasadnioną. Kurator okręgu szkolnego, magister Stanisław Ornatowski do wiadomości, Ministerstwo Oświaty. Gabinet Ministra, Warszawa. Aleja I Armii Wojska Polskiego, numer 25. Na pismo z dnia 14 września 1964 roku numer GMI 3391 łamane przez 64. Zgodnie z zapowiedzią, oświadczeniem, złożonym naczelnikowi więzienia w Radomiu, podczas ostatniego pobytu, pójdę w stroju więziennym, ale pan będzie tego żałował, wystosowałem protest do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Wierzbica, dnia 12 grudnia 1964 roku. Ksiądz Józef Wójcik. Wierzbica. Ulica Kościelna 39. Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie. Protest. W czasach, w których tyle się mówi o wolności człowieka, o sprawiedliwości, o poszanowaniu jego ludzkiej godności, kiedy bierze się w obronę każdego murzyna, któremu odmawiają praw obywatelskich, w cywilizowanym, socjalistycznym i praworządnym państwie, ja, jako ksiądz katolicki, doznałem następującej dyskryminacji. Wyrokiem kolegium karno-administracyjnego zostałem pozbawiony wolności, wyłącznie i jedynie za odprawianie mszy świętej. Poniewierałem się przez 3 dni w areszcie, potem zostałem odwieziony do więzienia. W tym czasie 9 grudnia miałem rozprawę sądową w sądzie powiatowym w Radomiu za nauczanie religii. Na rozprawę doprowadzono mnie jak największego kryminalistę w drewniakach, z których sterczały onuce, w kufajce i czapce więziennej i do tego eskortowało mnie aż 3 milicjantów w więziennej karetce i na salę sądową. Gdy zjawiłem się na sali sądowej, z piersi licznie zgromadzonych ludzi wydobył się jeden jęk: o mój Boże, o Matko Boska, co z tym księdzem robią i za co? Ludzie szlochali przez całą rozprawę. Czułem się upokorzony, jako kapłan katolicki. W tej chwili byłem zepchnięty na samo dno nędzy ludzkiej i żałowałem, że nie jestem murzynem, bo z pewnością ująłby się za mną cały świat, a przede wszystkim państwa socjalistyczne. Wiem i widziałem, że nawet najwięksi zbrodniarze w rodzaju Eichmanna, Hessa i inni oprawcy hitlerowscy byli doprowadzeni na salę rozpraw w swoich cywilnych ubraniach. Złodzieje mienia państwowego, ci, którzy okradali przez wiele lat obywateli, uczestnicy afery mięsnej, odpowiadają przed sądem w czarnych garniturach i białych koszulach wyprasowanych w więzieniu. Czyżby odprawianie mszy świętej i nauczanie religii było większą zbrodnią i przestępstwem niż ludobójstwo, morderstwo i świadoma kradzież mienia państwowego i społecznego? Prosiłem naczelnika więzienia, żeby mnie nie zohydzał i nie dyskryminował, odpowiedział kategorycznie: nie, pójdziecie w więziennym. Protestuję przeciwko takiemu bezprawiu i gwałtom. Czy ja koniecznie muszę wspominać okres 20-lecia Polski Ludowej jako okres 7-krotnego przebywania w więzieniu za to tylko, że odprawiam mszę świętą i nauczam dzieci religii, jako okres drewniaków, kufajki, czapki więziennej i więziennego chleba? W dniu 9 grudnia na sali rozpraw byłem na oczach wielu kapłanów i wiernych żywym obrazem wolności Kościoła w Polsce Ludowej w drugiej połowie XX wieku. W tej sytuacji składam uroczysty protest i domagam się podjęcia odpowiednich kroków, które położą kres takiemu bezprawiu. Do wiadomości. 1. Kuria diecezjalna w Sandomierzu. 2. W sekretariat episkopatu. 3. Przewodniczący Rady Państwa. 4. Premier Rady Ministrów. 5. Pierwszy sekretarz KCPZPR. 6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 7. Ministerstwo Sprawiedliwości. 8. Naczelny redaktor Trybuny Ludu. 9. Tygodnik Powszechny. Ksiądz Józef Wójcik. Kuria diecezjalna w Sandomierzu również zaczęła działać. Wysłała prośbę do ministra sprawiedliwości o wniesienie rewizji nadzwyczajnej od wyroku Sądu Powiatowego w Radomiu. Zwróciła się także do przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach o poparcie w tej sprawie. Biskup Sandomierski. Dnia 18 stycznia 1965 roku. Numer 186/65. Do pana przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. W dniu 21 grudnia 1964 roku wysłałem prośbę do ministra sprawiedliwości o wniesienie rewizji nadzwyczajnej od wyroku Sądu Powiatowego w Radomiu, skazującego wikariuszy rzymskokatolickiej parafii Wierzbica, powiat Szydłowiec, w dniu 9 grudnia 1964 roku księdza Jana Rogusia, numer 3 KP 2980/64 rok i dnia 11 grudnia 1964 roku księdza Józefa Wójcika, KP 2145/64 rok na 3 miesiące aresztu z racji nauczania religii dzieci rzymskokatolickich. Sprawa ta ma szczególne znaczenie, gdyż jest to bodaj pierwszy w Polsce wypadek skazania z powodu katechizacji księży, którzy z tej przyczyny nie byli nigdy karani i sprawa legalności ich pracy nie była ostatecznie załatwiona przez kuratorium okręgu szkolnego w Kielcach. Nic dziwnego, że powoduje to rozgoryczenie społeczeństwa katolickiego. Rzecz nabiera jeszcze większej wagi, gdy uwzględnimy ogłoszenie konwencji o zwalczaniu dyskryminacji w dziedzinie oświaty z 15 grudnia 1960 roku, jako prawa obowiązującego w PRL, Dziennik Ustaw 1964 rok nr 40, pozycja 268. Stan faktyczny w Wierzbicy odpowiada najzupełniej zakazującym normom tego prawa. Dlatego też, w imieniu mieszkańców katolickich diecezji sandomierskiej, zwracam się do pana przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, jako do gospodarza województwa, o wniknięcie w opisaną sytuację i poparcie mojej prośby do ministra sprawiedliwości. Świętej pamięci, Jan Lorek, biskup. Oczywiście, wszystkie te poczynania i zabiegi nie przyniosły żadnego rezultatu. W tym okresie zdarzyła się zabawna historia. Pewnego dnia udałem się do kolegi, do Warszawy. Kolega był adwokatem. Udaliśmy się do Ministerstwa Sprawiedliwości. On miał tam znajomych i tak zwane chody. Był przekonany, że załatwi mi wniosek o rewizję nadzwyczajną. Towarzyszyłem mu incognito. Miał mnie przedstawić jako swojego kolegę. Kolega zaczął działać. Zwrócił się do swojego znajomego, czy nie załatwiłby mu wniosku o rewizję. Wówczas ów znajomy zapytał, o kogo chodzi. Odpowiedział, o księdza Wójcika. Na to tamten, nie przyznawaj się, że go znasz. Tu wszyscy dostają białej gorączki, gdy wpłynie pismo z jego podpisem. Wracaj do domu i nie zawracaj sobie głowy tą sprawą. Z rewizji, która mogłaby, być może, polepszyć sytuację, nie wyszło nic. Musiałem odsiedzieć 3 miesiące w kolejnym więzieniu. Przeżycia z tego okresu stanowić będą treść opisu mojego 7. pobytu za kratami.